Hejka, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Wyważonego Podcastu. Mam nadzieję, że czujecie się dobrze, że ten dzień był dla Was fajny. Na pewno macie duży przypływ ostatnio energii, bo idzie wiosna. Mam taką nadzieję, że ona też na Was tak działa, bo na mnie działa naprawdę pozytywnie. Zaczęłam ostatnio bardzo cieszyć się z takich małych rzeczy, wiecie, z takiej porannej kawy w pracy, z wyjść na dwór, z biegania w tym słoneczku, wiecie, takie pierwsze poczucie tego słońca na skórze, to jest co roku takie niesamowite i naprawdę wiosna w Polsce to jest coś tak pięknego. Nie dość, że cudownie pachnie, jest piękna pogoda, pełno ludzi wychodzi i to jest takie niesamowite, że się dopiero nie widywało w ogóle ludzi. Ja czasem miałam wrażenie po prostu, że żyję w jakimś opuszczonym mieście, bo wiecie, było szaro, buro, zimno. Ja biegałam i miałam wrażenie, że nikt poza mną nie wychodzi z domu po prostu. W ogóle nawet mało osób, które biegają, spotykałam, a teraz to wiecie, każdy na rowerach, na joggingu i to jest po prostu coś pięknego, co daje energię, mam nadzieję, że Wam też. I dzisiaj przychodzę z fajnym tematem, do którego zainspirował mnie TikTok, na którym często widzę filmiki typu czy możemy znormalizować fakt, że... I ja pomyślałam o rzeczach, których ja nie chciałabym normalizować. Nie chciałabym, żeby one, wiecie, były normalne dla nas, że wydaje mi się, że gdybyśmy bardziej dbali o to, żeby tego nie robić, to byłoby lepiej. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Jak nie wiecie, to wyjdzie po prostu w trakcie. Wydaje mi się, że to będzie taka luźna pogadanka o rzeczach, które mi się wydaje, że mogą pogorszyć nasze życie, albo może właśnie wy się włączycie do tej dyskusji i stwierdzicie, nie, ja bym chciała to znormalizować, bo wydaje mi się to dobre, a nie szkodliwe. No i co? Zapraszam Was do odsłuchu. Jedną bardzo świeżutką dla mnie rzeczą, której nie chcę normalizować, jest jedzenie codziennie czegoś słodkiego do kawy. I to ja jestem w środowisku takim typowo biurowym i to jest bardzo normalne, że wiecie, do kawki coś słodkiego. I ogólnie w moim życiu dzień bez czegoś słodkiego był dniem straconym i nadal to jest w mojej głowie i nadal jest to dla mnie bardzo ciężkie. Fakt, że zrobiłam sobie po świętach, to już, czyli 2 tygodnie jakoś, taki detoksik, oduczenie się troszkę właśnie takich nawyków słodyczowych, takie wyzerowanie lekkie smaku, bo wcześniej Wam już mówiłam, że to robię, ale troszkę się to różni. Już opowiadam, o co chodzi. Posmarowałam sobie w ogóle usta, bo powiem Wam, że jestem na tym 6. miesiącu, czy już 7. izoteku i to jak daję już wszystko popalić, to jest masakra, już bym chciała to skończyć, ale boję się, wiecie, jeszcze możliwości nawrotu. Wtedy to w ogóle już będzie cyrk. Ale wracając, co mam na myśli? Ja zauważyłam swój problem ze słodyczami już jakiś czas temu, że jest coś nie tak, że ja mam ciągle ochotę na coś słodkiego, że czasem świruję na tym punkcie, że nie umiem się opanować, jak otworzę lody, to potrzebuję je zjeść całe naraz, bo mnie gryzą, po prostu gryzą mnie, myśl o nich i nie chciałabym, żeby były. Nie mam tak zawsze ze wszystkim, tylko z takimi swoimi, wiecie, ulubionymi rzeczami, bo to też nie jest tak, że wszystkie słodycze z domu wyjadam, nie mam tak. U mnie słodycze jeszcze potrafią leżeć, bo niektórzy mają tak, że w ogóle nic u nich zupełnie nie może leżeć, jak u alkoholików, bo od razu jest zjedzone. U mnie to w takim stopniu nie wyglądało aż tak, ale później gdzieś tam zaczęły się te moje problemy jelitowe, o których Wam mówiłam i zaczęłam ograniczać niektóre rzeczy, typu usuwanie laktozy znowu. To mi troszkę pomogło, później zaczęłam zwalać na gluten, to, że mi tak puchnie brzuch i dopiero tak naprawdę na końcu, to brzmi bardzo głupio, ale zauważyłam tego gagatka, który starał się zastąpić moje uzależnienie od słodyczy, czyli słodzik. I ten słodzik wydaje mi się tak mocno działał na mój brzuszek. Ja kochałam pić kole zero, żeby nie jeść nic słodkiego co chwilę, bo ile można. I wydawało mi się to lepszą alternatywą. Zamiast dodawać cukru na przykład do pancake'ów, to sobie dawałam słodzik. Wiecie, jak to wygląda u osób, które prowadzą taki fit lifestyle i bardzo demonizuje się w tym środowisku cukier i do wszystkiego daje się bardziej słodzik. I ja też dalej uważam, że słodzik to nie jest zło konieczne, tylko problem jest w ilości i u mnie ta ilość naprawdę jest i była porąbana, więc już tak drugi tydzień bawię się w wyzwanie bez słodyczy. Staram się to zastępować mimo wszystko cukrami, ale z owoców, bo nie chcę też tak dramatyzować, tak dramatycznie odcinać całego cukru z mojego organizmu i staram się to robić troszkę łagodniej dla własnego komfortu, bo myślę, że jakby to nie jest chyba aż tak szkodliwe, żeby odciąć tak cukier, ale ja dla własnego komfortu, że jednak ja lubię coś mieć, jakiś snack i właśnie, żeby był taki fajny, to na przykład sobie biorę jabłuszko i garść nerkowców, które uwielbiam. Dzisiaj kupiłam zamiast nerkowców orzechy brazylijskie, które są ponoć w ogóle super na cerę i mają bardzo dużo błonnika. W ogóle fakt właśnie, że dzięki temu wprowadzę więcej owoców, czyli błonnik i właśnie orzechów, czyli zdrowe tłuszcze i błonnik jest też świetny i ja lubię sobie właśnie dawać takie nowe rzeczy, tak stopniowo dawać nowe rzeczy do mojego żywienia, które je ulepszą i żeby poświęcać mu ten czas, żeby to żywienie nigdy nie było takie w biegu, takie byle jakie, bo to naprawdę wpływa na całe moje życie i wydaje mi się, że na wielu z nas. Bardzo się rozgadałam w tym temacie, ale wydaje mi się, że on jest dosyć ciekawy i wydaje mi się, że dużo z nas ma ten problem i my tego często nie widzimy, bo dla mnie to było zupełnie normalne, że ja sobie kupuję jakąś małą, wiecie, czekoladkę, no bo to jest malutka czekoladka do kawy, kawę piję gorzką, więc jakby mogę sobie wziąć, wiecie, malutką czekoladkę, ale ja zauważyłam, że mój dzień bez tego nie istnieje. Ja zawsze coś takiego biorę. Ja dosłownie zawsze jem coś słodkiego. Czy nie cola zero właśnie, czy nie jakiś batonik ze słodzikami, czy to nie jest właśnie jakaś czekoladka do kawy, czy to nie jest ciasto. Zawsze coś. I właśnie teraz działam w tym temacie, bo nie normalizujmy jedzenia codziennie słodyczy. Będąc jeszcze w temacie żywienia i tych wszystkich diet, to kolejna rzecz, której nie chciałabym normalizować, nie chciałabym, żeby była znormalizowana, to długie spacery po każdym jedzeniu i to nieważne czy śnieg, czy deszcz, czy burza, przecież chodzenie to zdrowie i każdy zna taką osobę, wydaje mi się tak, która od razu jak coś zje, to nie dość, że ciągle o tym mówi, że ojejku, tyle kalorii, Boże, tak się najadłam, Boże, coś tam i tak bardzo roztrząsa fakt zjedzenia, jakby to było coś niesamowitego, nie w takim pozytywnym sensie, czyli nie chwali osoby, która jej przyrządziła dania, tylko bardziej w taki negatywny sposób, czyli Boże, tyle tego zjadłam, to miało tyle cukru, będę musiała sobie odpuścić kolejny posiłek, czy inne takie, wiecie, bardzo triggerujące osoby, na przykład po zaburzeniach odżywiania teksty. Ale właśnie traktowanie jako coś zdrowego, bo to jednak spacer, chodzenie na kilkugodzinne spacery od razu po posiłku, nieważne jaka jest pogoda. Ja kocham chodzić na spacery po posiłku ze względu na to, że często zamula mnie po nim, jak się dobrze najem, to mnie tak zamula i wiem, że później ciężko mi się za coś zabrać, więc ja lubię sobie zrobić mały spacerek, ale to nie jest konieczność. Jedzenie nigdy nie musi być spalane jakby od razu. Boże, zjadłam, więc trzeba wyrównać, iść to spalić w jakiś sposób. Nie, nie o to chodzi w jedzeniu. W ogóle nienawidzę tekstów, że będę musiała to spalić, albo tych karteczek na jedzeniu. Karteczek na jedzeniu, co ja mówię? Z tyłu opakowań teraz w Biedronce pojawiły się takie ikonki o tym, w jakim czasie spalisz jaką ilość kalorii z tego posiłku. I gdzieś tam na jakichś chipsach, że ileś tam tego zjesz i 15 minut biegania to spali, na przykład. I traktowanie jedzenia w takiej kategorii, traktowanie jedzenia jako jakiejś toksyny, którą ty musisz wypalić, ja to tak rozumiem, tak na na chłopski rozum, tak jakby to było coś, co ty od razu musisz się tego pozbyć, że ta kilokaloria jest bardzo demonizowana, że to jest coś takiego negatywnego, a kilokaloria to jest nic innego jak nasze paliwo, czyli coś bardzo pozytywnego. Trzeba na to patrzeć jako na taki, wiecie, coś dającego nam tą energię do życia, czyli energię do robienia rzeczy, które kochamy i nie patrzeć na to tak negatywnie. Więc często dla własnego zdrowia lepiej, kiedy pada deszcz i kiedy nie masz ochoty tak naprawdę tego robić, nie iść na ten 5-kilometrowy spacer, bo zjadłeś kawałek ciasta po obiedzie, bo są jakieś urodziny, albo jest dzisiaj jakieś święto, albo po prostu ktoś upiekł pyszne ciasto, tylko możesz zjeść to ciasto, usiąść sobie i obejrzeć serial i bardzo cieszyć się tym, że zjadłeś pyszny posiłek i że jesteś tak uprzywilejowaną osobą, że mogłeś go zjeść. I mamy pod dostatkiem tak ogromną ilość jedzenia, ogromną ilość pysznego jedzenia i żyjemy w takim świecie, w którym to jedzenie jest po korek i możemy mieć wszystko, co chcemy na wyciągnięcie ręki i to, że my tego nie doceniamy, tylko jeszcze demonizujemy to jedzenie i traktujemy je jeszcze do tego jak zło konieczne, to jest w ogóle cały rynek spożywczy jest dla mnie tak interesującą i dziwną rzeczą, że kiedy stało się to, że jest przesyt tego jedzenia, że tego jedzenia jest za dużo, że jesteśmy tak naprawdę otyłym światem, zmienił się właśnie w to, że jest ta mania właśnie tego jedzenia, tego myślenia o jedzeniu, to jedzenie w reklamach, ale to jest w ogóle temat na inny podcast. To jest koniec. Ja chciałam tylko powiedzieć o tym, że nie musisz spalać wszystkiego, co zjesz, bo jedzenie to jest twoje paliwo i kilokalorie są właśnie czymś pozytywnym, bo są twoim paliwem, no. Aktualnie głośny temat, czyli te wszystkie posty, TikToki, statementy internetowe o tym, że nie idź, a biegnij gdzieś. Wmawianie nam, że ciągle czegoś potrzebujemy, nie powinno być normalizowane i ja naprawdę... Wiecie, ciekawe jest to, że dopiero teraz to wszyscy zaczynamy widzieć, że coś jest nie tak z tym, że co chwilę potrzebujesz tej nowej odżywki, później jakiejś innej, później takiego korektora, a nie takiego i każda z nas się trochę na to łapie, później ma wyrzuty sumienia, że po co znowu wydałaś te pieniądze i to jest takie straszne, dziwne kółko, które jest właśnie normalizowane. Ale właśnie ciekawi mnie to, tak właśnie aktualnie na... Co ja chcę powiedzieć, że na językach, o, jest Red Lipstick Monster, która też właśnie dodała taki TikTok, czy oni chcą, żebyśmy zbankrutowali będąc w Rossmanie i ludzie bardzo się oburzyli i jakby słusznie, uważam, że nie powinna obrywać, ale słusznie zauważamy problem. Tylko nie czepiajmy się jednej osoby, bo to jest zawsze taki kozioł ofiarny. To jest problem wszystkiego, a nie tej jednej osoby, no bo to cali... Bo to jest tak, zgadzamy się, okej, ten TikTok zgadzam, robimy cały ekosystem, zgadzamy się na wszystko, a potem przywalimy się do tej jednej osoby. Nie, jednak nie można tak robić. To nie róbmy z niej tego kozioła ofiarnego, tylko skupmy się na całym problemie. Ale właśnie na starym YouTubie było coś takiego, że była taka... W ogóle cały taki beauty TikTok kiedyś, Boże, YouTube, opierał się na tym, że dziewczyny miały swoje toaletki, w których było mnóstwo kosmetyków, które traktowały jak kolekcje. Było pełno paletek, to w ogóle chyba najbardziej popularne. Pełno róży, pełno bronzerów. Ja po prostu kochałam to oglądać. Ile tego było, mnie jarało najbardziej to, ta ilość, nieważne czy ten róż dobrze wygląda, czy niedobrze, super, że ma takie opakowanie, że tak pachnie, że się mieni, jak zabawki, po prostu jak zabawki, to z jednej strony jest urocze i z jednej strony ja dalej trochę to widzę, że traktuję niektóre kosmetyki jak zabawki i że moje wewnętrzne dziecko się tym lubi karmić, ale z drugiej strony jak okropnie toksyczny mechanizm to jest i jak bardzo uzależniający, i jak często są tworzone nowe kolekcje i jak bardzo nam się wydaje, że czegoś potrzebujemy, co chwilę są nowe trendy w makijażach, czy tam jakiś latte make-up, czy jakiś inny i do tego są potrzebne jeszcze inne kosmetyki. Teraz jest wet look, więc potrzebujesz taki fixer. Później będzie znowu mat modny i znowu kupimy matowe rzeczy i te trendy się zmieniają właśnie po to, żeby ciągle kupować. To jest to, jak bardzo konsumpcjonizm to jest tak idealne, to tak wszystko współgra, to tak wszystko dobrze działa i się spina, że to jest na swój sposób naprawdę genialne i ja mam takiego dziwnego wilka w sobie, takiego złego wilka, że trochę mnie to jara, trochę mnie ten marketing ogólnie jara przez to, że jak bardzo pomoże ci wyjście z tego nie lubię tego mówić, wyjście z tej bańki i kiedy ty widzisz jakby tą bańkę z zewnątrz, to możesz być idealną osobą, która może właśnie karmić te rybki w tym wszystkim. I to jest bardzo złe, bo wiesz, że to jest złe, ale pracujesz w tym. To jest dziwny taki wilk we mnie, że nawet rajcuje mnie taka wizja, bo sama studiuję marketing, ciekawe. Ale chodzi o to, że nie normalizujmy tego, bo to nie jest nam potrzebne. Następną rzeczą jest pytanie, poznajesz kogoś, to jest w ogóle niesamowite i zdarzyło mi się to kilka razy w życiu, poznajesz kogoś, nie wiem, jesteś w okresie licealnym, nawet nie w pracy już tak mniej, bo już jesteście trochę starsi, ale gdzieś tam gimnazjum, liceum i ktoś pyta, czym zajmują się twoi rodzice? I mnie to zawsze tak murowało, kiedy jest to obca osoba i jest to informacja, kiedy jeszcze się poznajecie. To nie jest tak, że już jesteś z kimś blisko i ktoś już twoich rodziców zna i gdzieś tam w rozmowie jest zaciekawiony, bo akurat pasowało to do rozmowy, tylko po prostu ktoś zadaje pytanie, czym zajmują się twoje rodzice, bo chce włożyć cię w jakąś kategorię. bo chcę taki zrobić wywiad, dowiedzieć się, jaka to jest grupa i klasa społeczna i jeżeli wy zadajecie takie pytanie, kiedykolwiek zadaliście, to ja chcę wiedzieć jakby czemu. Czym to się kieruje, kiedy poznajecie dopiero jakąś osobę? I naprawdę są tacy ludzie, którzy zadają to pytanie. I ja totalnie nie chcę tego normalizować, bo dla mnie to jest dziwne, bo to jest w ogóle, to nie jest, to w ogóle ciebie nie dotyczy, czym oni się zajmują. To jest ich życie. Idź ich zapytaj, jeżeli cię interesuje ich życie. Kolejną rzeczą jest niemówienie komuś, że ma coś na twarzy, na zębach, ubrudzony szminką, ma dziurę w kolanie czy cokolwiek. Zawsze mówię. Zawsze. Masz tu paprocha, masz tu plamkę, tu masz nieroztarty podkład. Zawsze to mówię, bo ja wiem, ile razy ja po prostu chciałam się spalić ze wstydu, bo ktoś mi nie powiedział, że mam coś urąbanego, a prowadziłam jakąś ważną rozmowę na przykład. I później orientowałam się, aha, super, ktoś zwraca uwagę tylko na to, że jestem tu czymś urąbana, a osoba, którą dopiero widziałam, mi o tym nie powiedziała. Nienawidzę tego, nienawidzę i nie normalizujmy takiego zachowania, bo to nie jest chamskie, że komuś powiesz po prostu, że się czymś ubrudził, bo to może mu naprawdę bardzo dużo wstydu zaoszczędzić. Wracając do takich trochę głębszych przemyśleń, to jest analizowanie zamiast życia i to w dużej mierze jest w ogóle domena naszego pokolenia. My jesteśmy, moim zdaniem, w mojej głowie, z tego co ja widzę, z tego co ja obserwuję, pokoleniem analizatorów. Analizatorów? Nie ma takiego słowa. Analityków? No, że my kochamy po prostu analizować i to jest u nas piękne. Ja to kocham, żeby tutaj powiedzieć, bo ja też jestem człowiekiem. Ja mam cały podcast o tym, że sobie analizuję i sobie patrzę i obserwuję i zastanawiam się nad życiem. I to jest świetne. To jest świetne, że my, jako nowe pokolenie, my chcemy analizować i nie popełniać błędów starego pokolenia. My chcemy pomyśleć dwa razy, zanim coś zrobimy. My chcemy pomyśleć, czy kogoś urazimy. My chcemy przeanalizować swoje zachowania. My chcemy wiedzieć... Zaczęłam tracić głos. My chcemy wiedzieć, z czego coś wynika, co robimy. My po prostu jesteśmy ciekawi, jesteśmy wrażliwi, empatyczni i tacy ciekawi. Ja to kocham, po prostu uważam, to jest najpiękniejsze, co ma nasze pokolenie. I to jest coś, czym się będę szczycić i co będzie mnie jarać. Ale nie normalizujmy tego, że my chcemy analizować, a nie żyć. Że więcej analizujemy, niż żyjemy. Nie normalizujmy tego overthinkingu ciągłego, tego zamykania się na wszystko, tego niepróbowania, niedoświadczania, to musi iść w parze. My musimy żyć i analizować, a nie w domu czekać i próbować analizować życie z tego małego kwadracika z czterema ścianami. To jest komfortowe, to jest łatwiejsze, to jest przyjemniejsze i jako introwertycy to kochamy też. A jak nie jesteśmy, to po prostu też kochamy tą strefę komfortu, w której my możemy sobie przeanalizować milion razy, co kto do nas czuje, co kto kiedy powiedział, co powinniśmy zrobić tu i tu. Ale życie to jest coś więcej, bo życie opiera się w dużej mierze na doświadczaniu i nie da się tego przeanalizować siedząc w domu. Poza tym bardzo łatwo złapać złą perspektywę i to mi przypomina i bardzo mi do tego pasuje odcinek Euforii. To jest taki serial, pewnie wiele z Was zna, domyślam się, że bardzo dużo z Was zna, ale była tam aktorka, która stworzyła sztukę teatralną na podstawie zachowań ludzi wokół niej. I to było mocno prześmiewcze, takie zauważało wiele problemów i ona była taką osobą, która na to wszystko patrzyła z boku. I uważam, że jej siostra w serialu bardzo, bardzo dobrze to podsumowała. I póki oglądałeś te sceny w teatrze, to tak miałeś, kurczę, jest bardzo spostrzegawcza, widzi te ich głupoty, jakie oni popełniają, po prostu widzi te cyniczne zachowania, tę płytkość, te głupoty i ona to wszystko widzi i ty tak na to też patrzysz z góry i tak oceniasz to wszystko i super jest to, kiedy jej siostra mówi, że bardzo łatwo jest zamknąć się w domu i oceniać, bo nie żyjesz, bo masz zupełnie inny pogląd na to wszystko i nigdy nie będziesz osobą, która będzie mogła zrozumieć osoby, które żyją, nie żyjąc. Wiecie, o co chodzi, że to nie była wcale sztuka zauważyć to wszystko, będąc z boku, zauważyć czyjeś błędy, bo ty sam ich nie popełniałeś, bo po prostu nie przeżywałeś. Ty po prostu byłeś z zupełnie innej perspektywy i to jest coś pięknego i to jest coś, co też mi pomogło bardzo. Ciekawostka w mojej pierwszej relacji, takiej romantycznej, takiej, wiecie, poważnej niby, że też byłam z osobą, która mi się przez to, że ona tak bardzo analizowała i tak bardzo stawiała się z góry, wydawała dużo mądrzejsza od innych, dużo taka bardziej spostrzegawcza. Dopiero po czasie ja zauważyłam, że to było łatwe, bo ona po prostu nie żyła. Ona nie mogła popełnić tych błędów, ona nie mogła robić tych głupich rzeczy, bo ona po prostu stanęła z boku i sobie patrzyła i się podśmiewała. To jest bardzo łatwe. Bardzo łatwo jest analizować, mówię, nie żyjąc i analizować wtedy błędnie. Więc po prostu nie normalizujmy analizowania zamiast życia, ale normalizujmy analizowanie i życie. Takie świadome życie, takie holistyczne życie i takie pełne empatii i właśnie myślenia, a nie tylko robienia. Po tym cięższym, taka może głupotka, ale jedzenie kiwi ze skórką, to w ogóle wydaje mi się jakieś chore i jest moim zdaniem specjalne miejsce w więzieniu dla takich ludzi, przecież ona ma włosy, kiwi ma włosy. Ja nawet nie lubię o tym myśleć, że kiwi ma włosy. I ludzie to po prostu myją i jedzą z tymi włosami, to jest tak... Banana też jecie ze skórką? Ja tego nie potrafię zrozumieć, przysięgam. Ja naprawdę nie oceniam ludzi. Ja staram się naprawdę być tolerancyjna, ale bez przesady, cholera. Żeby jeść owoc, który ma włosy. I po prostu go jeść. Tą skórę, te włosy. Fuj. Kolejną rzeczą jest brak aktywności fizycznej i że może to być w jakikolwiek sposób normalizowane. Ja bym powiedziała często romantyzowane. To o tym kiedyś chyba mówiłam, że był taki trend na to, że wiecie, McDonald's, kocham spanie, Netflix. Nie, to nie chodzi nawet o to, czy ty lubisz sport, czy ty nie lubisz. Ty musisz uprawiać chociaż jakąś spontaniczną aktywność, bo ciało człowieka nie jest przystosowane do leżenia i siedzenia ciągłego. Ty sobie robisz po prostu krzywdę. Ja nie mówię o byciu sportowcem, ja mówię o spontanicznych spacerach czasem, o rozciąganiu, o po prostu funkcjonowaniu normalnym, bo są naprawdę ludzie, którzy cały dzień spędzają siedząc albo leżąc. I to nie powinno być normalizowane. I nie powinno być czegoś takiego, bo ja nie lubię aktywności fizycznej. No okej, okay, no ja nie lubię jeść, ale to robię, żeby żyć. Ja nie lubię, nie wiem, sikać, ale to robię, żeby żyć, bo człowiek musi to robić, żeby po prostu żyć. I to nie jest kwestia lubię, nie lubię, tylko kwestia, że jeżeli szanujesz to ciało, jeżeli chcesz żyć jakościowo, chcesz żyć dobrze i w ogóle żyć długo, no to musisz mieć nawet tą zwykłą, spontaniczną, prostą aktywność fizyczną, jak pójście gdzieś, czasem pójście na rower albo na basen. I ja po prostu tego nie akceptuję. Nie akceptuję też uważania, że każdy musi być sportowcem albo uprawiać dużo sportu. Tego też nie akceptuję. Nie lubię takiej skrajności, ale naprawdę szanujmy swoje ciała, bo nie, dobra, nie będę tutaj robić, wiecie, porównania, że niektórzy mają gorzej, niektórzy nie mogą z niego korzystać, bo na mnie to akurat działa, ale wiem, że niektórych porównania triggerują, więc sobie odpuszczę. Kolejnym jest normalizowanie pytania o religię. Ja uważam, że pytanie o religię jest na tyle intymne, że naprawdę trzeba być ze mną blisko, żeby mi zadawać takie pytania i żebym ja nie poczuła się zniesmaczona. I taka... Ja jestem ogólnie człowiekiem, który bardzo lubi wolność słowa. Nie lubię tematów tabu, ale bardzo lubię szanowanie prywatności i intymności. Bardzo jest to dla mnie ważne. Nie lubię takich wywiadów, nie lubię takiej ciekawości. I kiedy zostałam zapytana przez osobę po prostu z otoczenia, taką prawie że obcą, z którą po prostu muszę funkcjonować, że a czy ja jestem wierząca? I czy później, jak powiedziałam, że odpowiedziałam, to później zapytałam, czy praktykująca? Też odpowiedziałam, później zostałam zapytana, a dlaczego? Już tak, kurczę, bardzo mnie to zdziwiło i bardzo mnie zdziwiło, że dla kogoś to jest normalne, że w Polsce w dużej mierze mam wrażenie, że to jest już traktowane jako takie po prostu, nie wiem, jakiej jesteś narodowości i takie, wiecie, takie zwykłe pytanie o osobę. Ja nie uważam tak. Ja uważam, że to jest coś po prostu intymnego i nie chciałabym, żeby to było normalizowane, bo chciałabym, żeby ludzie też mieli swoją przestrzeń. Możecie tutaj właśnie mi dać znać, jak wy uważacie, bo wydaje mi się, że to może być takie nieoczywiste i że niewiele osób tak ma jak ja w tym temacie, ale dla mnie jest to po prostu temat bardzo delikatny. Coś, czego nienawidzę, to jak na przykład stoję na przejściu i ktoś prawie że obcy, albo widzę go drugi raz w życiu, albo w ogóle w sklepie, to już jest w ogóle obca zupełnie osoba, złapie mnie tak za ramiona i odsunie. I powie tak, przepraszam, i tak złapie i przesunie. Ja pierniczę, nie wystarczy powiedzieć przepraszam. To już wydaje mi się jest takie kontrowersyjne i wydaje mi się taką już moją delikatnością. Może wiele z Was tak nie ma i to mi musicie koniecznie dać znać. Chyba dam tutaj pytanie po prostu o to, bo mnie to bardzo ciekawi, czy jestem przewrażliwiona. Jeżeli uważacie, że jestem, to spoko, dajcie znać, bo ja nie wiem. Nie wiem, czy to jest normalne, czy ludzie tak mają. Nie obchodzi mnie to za bardzo, bo we mnie się to po prostu nie zmieni. Ja nie lubię w ogóle dotyku obcych ludzi. I to, że ktoś zamiast po prostu powiedzieć przepraszam, łapie mnie i przesuwa, niektórzy w ogóle łapią za talię kogoś i tak przesuwają. Wtedy ja już gula, tak, ku. Nienawidzę czegoś takiego, wystarczy powiedzieć przepraszam i ja się przesunę, nie naruszajmy cudzej cielesności, bo nie wiemy, kto jaką jest osobą, kto co chce i po prostu tego nie róbmy, bo tego nienawidzę, po prostu tego nienawidzę. Ja Wam dziękuję za przesłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że cokolwiek wynieśliście z niego i dodam go jeszcze dzisiaj, w czwartek, więc osoby, które go słuchają, słuchają dosłownie mnie jest teraz. I jak widać, moja organizacja jest słaba, bo znowu robię to samo, że nagrywam i od razu dodaję, ale powiem Wam, nie umiem się ostatnio totalnie ogarnąć i to jest dowód na to, że nie da się idealnie wszystkiego ogarniać. Po prostu nie umiem. Wkradło się też lenistwo, wkradło się właśnie takie nieogarnięcie, wkradło się to, że mam po prostu za dużo tego biegania i już mi się odbija tym. I to, że też ostatnio bardzo chcę mieć czas dla bliskich i dużo go spędzam z bliskimi i też spacerując, korzystając z pogody, więc ciężko mi to wszystko pogodzić, ale teraz tak, nagrywam to, dodaję, słuchacie tego w czasie obecnym, ja się pakuję, bo jutro jest piątek, moja przyjaciółka ma urodziny. I w weekend jeszcze są studia, więc muszę się też na te studia spakować, więc jest godzina 21.30 prawie, 17 dokładnie, więc muszę to robić szybko, bo o 22.00 chodzę spać, bo wstaję o 5.00. Powiedziałam Wam już wszystko. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to zapraszam na Instagrama, jeżeli chcecie wiedzieć mniej, to zapraszam gdzie, nie wiem, na Facebooka. Dobra, bo gadam głupoty już. Bye!